Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Wybory do zgromadzeń ludowych zachodniej Białorusi i Ukrainy w październiku 1939 roku zostały zorganizowane przez władze sowieckie na okupowanych od 17 września terenach II Rzeczypospolitej. Była to sprzeczna z prawem międzynarodowym próba legitymizacji przez ZSRR aneksji polskich ziem. Jak w tym kontekście wyglądają współczesne referenda na terenach okupowanych Ukrainy przeprowadzone przez Rosję w ubiegłym tygodniu? Czy i jak zmieniają się metody bezprawnej legitymizacji władzy przez Rosję? Gościem programu jest doktor habilitowany Daniel Boćkowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam pana.
Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Właśnie mamy ten czas, kiedy w 1939 roku organizowano referenda tutaj na naszych terenach, właśnie próbując legitymizować, jak powiedziałem, bezprawne przejęcie terenów naszego państwa.
Tak, no to jest taka historia, która powiedzmy odradza się w postaci farsy, bo obserwując referenda teraz i referenda w 1939 roku, widać wyraźnie, że władza radziecka w 1939 roku przygotowała się do tego znacznie bardziej solidnie i nie poszła aż na takie, w cudzysłowie oczywiście, łatwiznę i nie stworzyła takiej szopki, choć to była szopka, z jaką zetknęliśmy się teraz. Po prostu to, co pokazała Rosja, to, co pokazał Kreml w czasie tych nagle zwołanych tak zwanych referendów, było jeszcze bardziej fikcyjne niż to, co było w 1939, a wydawałoby się, że powtórzenie tamtych fikcji byłoby trudne. A jednak można pójść za partę, powołać fikcyjnie, ogłosić fikcyjnie, prawda, głosowanie, dorzucić do tego, że 93% mieszkańców jest za, pomijając już taki drobiazg, że nikt nigdy nie ustalił nawet jakich mieszkańców, a przecież wiele tych terenów zostało ewakuowanych. No i na końcu bez żadnej żenady ogłosić całemu światu, że tam, gdzie Rosja chce, żeby była Rosja, tam będzie Rosja.
No bo i jeszcze przeprowadzić głosowania w rosyjskim parlamencie, no tak jak się to odbyło.
No, powiedzmy, radziecki parlament miał tyle samo do powiedzenia, co rosyjski, więc tutaj akurat...
Niewiele się zmieniło.
Natomiast zmieniła się o tyle sytuacja, którą wszyscy tutaj zauważają, że Rosjanie pokazali, iż mogą powołać Rosję nawet na terenach, których w ogóle nigdy nie kontrolowali. Więc no to jest takie pytanie do tych wszystkich krajów, które mają mniejszości i nie tylko. Czy ktoś nagle nie dowie się, że właśnie ich obwody staną się za chwilę częścią Federacji Rosyjskiej, bo przecież ogłoszono, że wybory dotyczące tego przynależności do Federacji Rosyjskiej odbyły się na terenie całej Rosji, a nie tylko nawet na tych terenach. Więc co za problem znaleźć odpowiednią ilość osób, która gdzieś w Rosji zagłosuje za na przykład przyłączeniem obwodu akmolińskiego czy jakiegoś innego z Kazachstanu.
Albo Narwy.
Też.
No właśnie. Powróćmy jednak do wydarzeń historycznych. Użył pan takiego określenia, że ówczesna władza była bardziej przygotowana technicznie, nie dysponowała co prawda takimi możliwościami internetowymi, bo tego wtedy jeszcze nie było, nawet radio nie było zbyt powszechne, o telewizji nie mówiąc. W związku z tym trzeba było się fizycznie tutaj na tym terenie, czy na terenach anektowanych pojawiać.
Dokładnie, trzeba było oficjalnie to ogłosić, rozplakatować, zacząć, prawda, całą propagandę wyborów, ściągać tutaj z Białorusi właściwej ludzi, przygotowywać odpowiednie spisy, no przeprowadzić powiedzmy coś, co udawało, ale jednak głosowanie. Gdzie możemy się ten czy inny sposób zastanawiać nad tym, na ile wszystkie głosy, które oddano, zostały sfałszowane. No ale faktem jest, że pewnie znaleźlibyśmy niektóre regiony, powiedzmy, które mogły w ten czy w inny sposób głosować za tym faktem. Natomiast tu nie było niczego, tu była jedna po prostu wielka farsa pod tytułem, że skoro przegrywamy w obwodzie charkowskim, to teraz ogłosimy, że wszystkie tereny, na których dostajemy baty, to jest teraz Rosja, a skoro to jest Rosja, to nie wolno nas bić. No, zdarzały się takie przypadki, można by tak parafrazować, że to przypomina trochę takiego, powiedzmy, rozrabiakę w szkole, który bije wszystkich i ucieka, bo obok stoi duży kolega. No tyle, że teraz duży kolega nie tylko napuszcza małego, ale też ustala, jak to ma wszystko wyglądać.
Ale skąd u Rosjan właśnie próby stosowania tej metody? Bo do tej pory mieliśmy do czynienia z aneksjami wojennymi. No, przychodzili, zdobywali dany teren, ogłaszali, że będzie częścią jakiegoś państwa. Po co zatem Sowietom było to referendum? Po co to wszystko ogłaszali i przeprowadzali?
Nie no, możemy się cofnąć i pamiętajmy, że tak naprawdę takie same próby były w czasie inwazji na Gruzję, więc to nie jest nic odkrywczego. Rosjanie po prostu uważają, że mają prawo zjednoczyć wszystko, co kiedyś należało do Rosji, a przynajmniej
ale chciałem
do Związku
jeszcze, Radzieckiego. Przepraszam, że się wtrącam. Chciałem jeszcze powrócić do wydarzeń z 1939 roku. Po co im było to? No zajęli teren, postanowili włączyć, no i włączyli. Po co im jeszcze było do tego wszystkiego referendum?
Nie no, referendum jest prostym. Referendum pokazuje, że całe to społeczeństwo chciało. Rosja uwielbiała całe życie zresztą. Związek Radziecki chyba nawet jeszcze bardziej wiedział, że kluczem do wszelkich działań jest propagit. I że tak naprawdę, czy to będzie wioska Potiomkinowska, czy to będzie prawda różne inne działania, to propaganda jest kluczem. Propaganda, która może potem pokazać, że to jest nasze i nam się to należy, dlatego że społeczeństwo chciało. Oczywiście wszyscy wiedzą, jak czy społeczeństwo chciało, czy nie chciało, nie miało to żadnego znaczenia, ale lege komunisto artist, nie wiem jak to tam po łacinie by tutaj przerobić, to wszystko było okej. I to jest największy paradoks tej władzy sowieckiej, że ona te szopki uwielbiała, żeby pokazać propagandowo, pokazać całemu światu, iż wszystko co robi, robi w sposób jasny i sprawiedliwy. No, prawdopodobnie gdyby była taka możliwość, to te referenda później odbyłyby się na terenach 1944 zajętych, ale umocowano komunistów i wszystko szło. No, Białystok
już tylko wtedy nie było potrzebne.
Już nie było potrzeby, dokładnie, już wcześniej przygotowali wszystko.
Ale dlaczego świat, międzynarodowy świat, nie potępia tej metody? Dlaczego nie zafiksowano gdzieś w traktatach Organizacji Narodów Zjednoczonych, że tego rodzaju sposób jest bezprawny i nigdy nie zostanie uznany przez społeczność międzynarodową? Dlaczego żadnych wniosków z 1939 roku do dzisiaj nie wyciągnięto?
Myślę, że wyciągnięto, ale też są różnego rodzaju interesy. Poza tym pamiętajmy, bardzo trudno jest mówić świat, bo tak, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, kraje powiedzmy te demokratyczne powiązane między innymi w ten czy w inny sposób sojuszami z Ameryką, w sposób jasny i klarowny pokazują, że takie działania są niedopuszczalne. Afryka ma swoje podejście. Afryka pamięta, że ten biały człowiek podzielił sobie Afrykę jak chciał i do dzisiaj z tego powodu są problemy i w wielu przypadkach, prawda, można byłoby w ten czy w inny sposób chcieć sięgnąć po tą przemoc. Tylko duży może więcej. Azja inaczej jeszcze na to patrzy. Tu znowu jest pytanie, czy na przykład jak potraktować wojnę w Jugosławii i rozpad Jugosławii, plus wsparcie na przykład Europy, NATO w przypadku Kosowa. Rosjanie przecież powołali się bez problemu na Kosowo wtedy, kiedy zajmowali Krym. Więc no, tu jest taka sytuacja, iż świat, no jak świat, no, w zależności od interesów i od spojrzenia na strony konfliktu, może stwierdzić, no tak to nie wypada. To nie zmienia sytuacji, że Rosjanie twierdzą, że zjednoczenie z Krymem nastąpiło w sposób absolutny. I nie możemy tu nic zrobić, no bo tak naprawdę każde działanie zmierzające do cofnięcia tych decyzji musiałoby się opierać na pokonaniu tego, kto tą decyzję podjął. No prawo silniejszego, a jeszcze na dodatek, jeśli ten silniejszy ma rakiety atomowe i jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa i może wszystko zablokować, członkiem założycielem ONZ-u, no to powoduje to wszystko, że jesteśmy w pułapce, której chyba nikt wcześniej nie planował, kiedy zakładano ONZ i kiedy zakładano, że jednak będą jakieś zasady regulujące zachowaniami państw.
Jak to dalej rozwiązywać, o tym będziemy mówili za chwilę w naszej audycji.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze, ale z tego, co pan powiedział, wynika, że jednak nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z 1939 roku i z ówczesnych referendów, bo przecież można było powołać w Organizacji Narodów Zjednoczonych taką komórkę, która by pozwalała pewnym narodom, pewnym grupom społecznym jednak uwalniać się, zakładać państwa, tylko oczywiście i wyłącznie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
No tak, ale pamiętajmy, kiedy ONZ powstał i jaki system obowiązywał wówczas. I kto byłby, czyim interesie byłoby likwidacja imperiów kolonialnych, francuskiego, brytyjskiego. Przecież całe działania, które widzieliśmy przy rozpadzie imperiów kolonialnych, no one też, można by powiedzieć, powodowały, że te zmiany były bardzo dla wielu niekorzystne. No, pytanie na przykład takie, czy Bangladesz miał prawo wydzielić się z Imperium Indii Brytyjskich? Ewentualnie czy Sahara Zachodnia, kontestowana w pewnym momencie przez Maroko, miała prawa pójść swoją drogą? Czy, prawda, mówiąc już bardzo dziwny sposób, ale czy kwestionowanie przez państwo islamskie linii Sejsa, Pikota, która została sztucznie podzielona granica między na przykład Irakiem a Syrią, to jest coś, co podlega, czy co może być jako prawo do samostanowienia, czy nie? A więc wiele takich miejsc mamy i tutaj, no co tu dużo kryć, no generalnie była ta zasada, że jednak siłą nie zmieniamy granic i siłą nie wchłaniamy innych obszarów. I znowu możemy powiedzieć tak, no Jugosławia rozpadła się mniej więcej wzdłuż granic etnicznych, ale już Czarnogóra, ale już Kosowo, no nie były tutaj tym rozpadem czysto etnicznym. Krym był skutkiem tych działań, które wówczas mieliśmy. Próba oderwania się powiedzmy Czeczenii, nieudana, też była próbą kontestowania tego układu etnicznego, no bo Związek Radziecki rozpadł się wzdłuż granic związkowych. Ale przecież Rosja uważa, że wiele obszarów, i tutaj między innymi sięga po Ukrainę, twierdząc o Noworosji, pewnie miałaby ochotę sięgnąć do Kazachstanu, pewnie miałaby ochotę w parę innych miejsc sięgnąć, no kwestionuje to, stwierdzając, że ten rozpad wzdłuż nawet granic związkowych, no to jest tragedia dla Rosji, no bo to Rosja budowała Związek Radziecki, najbardziej na nim korzystała.
Jednocześnie eliminując tamtejsze narody i przesiedlając dużą liczbę Rosjan na te tereny. No właśnie, ale czy Rosji nie zależy, żeby ten ruski mir utrzymywać ze względu na swoje problemy wewnętrzne? Bo przypomnijmy, że Rosja nie jest jednorodna etnicznie. W Rosji jest dużo Tatarów, którzy mają też ogromne zasoby. Mogliby w Kazaniu powrócić do historycznych wydarzeń i przywrócić swoją stolicę i próbować uniezależnić się.
No, ten ruski mir jest sposobem na problemy wewnętrzne. Jak w wielu imperiach schyłkowych mamy do czynienia z taką sytuacją, że koncepcja tego, iż imperium, prawda, musi trwać, jest podstawą. I oczywiście, że gdyby dać sygnał do tego, że imperium jest słabe, to ten proces oddolny mógłby rozsadzić Federację Rosyjską.
Tak jak to się stało z Jugosławią.
Tak jak się to stało z Jugosławią. Oczywiście wyobraźmy sobie teraz Jugosławię w Federacji Rosyjskiej na skalę Jugosławii. I to też jest rzecz, której obawia się bardzo wiele krajów. I nie tylko, i nawet Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Indie, czy inne duzi gracze, no, zdają sobie sprawę, że wewnętrzny kolaps Federacji Rosyjskiej doprowadziłby do zagrożeń bezpieczeństwa i generalnie zagrożeń bezpieczeństwa światowego na skalę trudną do przewidzenia. Oczywiście prawdopodobnie w którymś momencie by się ta sytuacja uspokoiła, ale jakim kosztem? Czy prawda, tam ktoś nie sięgnąłby na przykład po broń atomową, walcząc między sobą? Jakich by dokonano wtedy zbrodni? Kto by zajął się tymi rozpadającymi się częściami Federacji Rosyjskiej? Kto miałby interes? Myślę, że nikt nie chce upadku imperium, bo upadek imperium, po każdego imperium, pociąga za sobą gigantyczne i zmiany, które trudno w jakikolwiek sposób kontrolować. Stąd też wszyscy pogodzili się, czy uznają, że Federacja Rosyjska w swoich granicach ma prawo do regulowania swoich zasad tak, jak jest jej wygodnie. Natomiast Federacja Rosyjska nigdy nie pogodziła się z tym, że jest tylko Federacją Rosyjską, a nie przynajmniej Związkiem Radzieckim, no dobra, bez państw azjatyckich, ale przynajmniej, żeby wrócić do tej tradycji, Białoruś, Ukraina, Rosja, czyli tego minimum, które oni uznają za Rosję, bo tylko wtedy prawda, ta siła i te możliwości są wystarczająco duże. Oczywiście chętnie by sięgnięto wtedy po Prybałtykę i wiele innych miejsc, ale to znowu byłoby w ramach karmienia tego smoka, więc im byłby silniejszy, tym chętniej patrzyłby na różne obszary wokół, znowu je scalając, tak jak wcześniej to się odbywało, no bo w zasadzie to jest to, co łączyło i co łączy jeszcze w wielu przypadkach obywateli Federacji Rosyjskiej na swój sposób, czyli a przede wszystkim co cementuje samych Rosjan, czyli ta pamięć tego, że byliśmy potęgą, z którą się liczono.
Tutaj nic się nie zmieniło, ale wracając jeszcze do tych wydarzeń z października 1939 roku i późniejszych, to referendum oznaczało nie tylko aneksję tychże terenów, przyłączenie ich, ale również wyraźne zmiany dla obywateli, którzy byli przeciwnikami Sowietów. Bo przecież każdy Polak mieszkający w byłym województwie białostockim, które zostało anektowane, raptem stawał się obywatelem państwa rosyjskiego i obejmował go pobór do wojska, świadczenia na rzecz tego państwa i tym podobnie.
Oczywiście, no, znowu, żeby rozszerzyć to pamiętajmy, że kwestionowanie tego układu sił oczywiście było robione przez Polaków, ale nie tylko. No przecież nie łudźmy się, że duże grupy Ukraińców, zwłaszcza tych organizacji nacjonalistycznych, nie pogodziły się z tą samą akcją, tylko powtórzoną na terenie Ukrainy. O ile w 1940 roku w lutym na Białe Niedźwiedzie pojechali w większości właśnie wszyscy Polacy, którzy stanowili tą strukturę, która mogła stawić opór Związkowi Radzieckiemu, no to już powiedzmy w 1941 roku latem do Kazachstanu, do Uzbekistanu, na południe Związku Radzieckiego pojechały dużo większej grupie rodziny ukraińskich bojowników czy rodziny ukraińskich działaczy, którzy kontestowali ten cały układ. A przecież także nie wszyscy Białorusini pogodzili się z takim układem, nie wszyscy, generalnie nie wszyscy obywatele. Natomiast dla Rosji, dla Związku Radzieckiego kluczem były dwie rzeczy. Po pierwsze rozbudował i powołał dwie republiki sowieckie, do których wchłonął te tereny, a po drugie właśnie przede wszystkim doszedł, czy odbudował, i to jest też ważne, pamiętając o tym, że odbudował w sporej części stan posiadania Rosji carskiej w 1914 roku.
Tak to.
No, oczywiście nie cały, ale jednak.
Ale jednak. To ponownie przenieśmy się do współczesności. Jaki będzie dalszy ciąg tych wydarzeń? Świat potępia owe referenda, ale no, jak pan powiedział także w trakcie naszego spotkania, jeśli nie pokona się osoby, które realizują tego rodzaju metody, no to żadnej innej formy nacisku chyba nie ma.
No nie ma. De facto pamiętajmy, że świat potępił Krym. Aneksję tak. Krymu świat potępił, aneksję Donbasu. No i cóż z tego, że świat potępił? Część świata potępiła. Część świata koniunkturalnie uznała te działania rosyjskie. Tutaj dokładnie tak samo. No Rosja tak naprawdę tymi wszystkimi głosowaniami zrobiła ten wielki krok do przodu, licząc na to, że jakich tam parasol strachu nad tym rozprzestrzeni ten parasol strachu na Ukrainę,
rozłoży
i będzie to spoista pomoc dla armii, bo tak naprawdę te wszystkie działania to jest rozpaczliwa pomoc słabnącej i dostającej coraz większe lanie armii Federacji Rosyjskiej. Oczywiście też Ukraina robi wszystko, by jak najwięcej tych terenów zabezpieczyć przed jesienią, zimą, odzyskać, ale czy jest w stanie odbić wszystko? No tu pamiętajmy jednak o tej mimo wszystko gigantycznej dysproporcji sił i środków.
Czyli co, zaopatrujemy Ukraińców, wzmacniamy po to, żeby Rosjanie nie mogli utrwalić tych swoich działań, bezprawnych działań na Ukrainie.
Oczywiście i bez wątpienia Rosjanie zrobią wszystko, by to utrwalić, tyle że im trudniej, tym mniej możliwości wchodzi w grę. Stąd moim zdaniem to, czy uda się przynajmniej do tego status quo ante bellum z 24 lutego doprowadzić, czy nie, będzie zależało od sytuacji wewnętrznej Rosji, od siły ukraińskiej oraz od tego, czy dojdzie do jakiegoś przewartościowania interesów wewnątrz samego Kremla. Na razie widać, że jastrzębie są górą, no i nie wiadomo, jak to dalej będzie wyglądało.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawiałem z doktorem habilitowanym Danielem Boćkowskim, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.